Witam Państwa, jest środa, 6 maja, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 18 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W poniedziałek zmarło 20 osób, wczoraj 19. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarły już 733 osoby. Resort poinformował dziś o wykryciu 311 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. W poniedziałek zdiagnozowano 313 zakażeń, a wczoraj 425. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już 14 740. Wyzdrowiało 4655 osób. Do wielu zakażeń dochodzi na Śląsku wśród górników i ich rodzin. Wiceminister zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że chorych na COVID-19 jest już ponad 400 górników. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już prawie 260 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano ponad 72 tysiące zgonów, we Włoszech i Wielkiej Brytanii po 29 tysięcy, w Hiszpanii i Francji po 25,5 tysiąca. Szwecja przyznaje, że wysoka liczba ofiar koronawirusa była zaskoczeniem. Naczelny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell powiedział, że strategia Szwecji w stosunku do epidemii koronawirusa nie wiązała się ze świadomym pogodzeniem z wyższą liczbą ofiar. Szwecja jako jeden z nielicznych krajów europejskich nie wprowadził surowych obostrzeń. Początkowo nie liczyliśmy się z wysoką liczbą ofiar, muszę przyznać. Liczyliśmy, że więcej osób zakazi się, ale wysoka liczba ofiar była dla nas zaskoczeniem, stwierdził Anders Tegnell. Przyznał, że wysoka liczba zgonów z powodu koronawirusa musi niepokoić. Dodał, że Szwecji nie udało się również ochronić pensjonariuszy domów opieki przed koronawirusem. Wskaźnik śmiertelności z powodu koronawirusa w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest w Szwecji 15 razy większy niż w Polsce. Do tej pory na COVID-19 w tym 10-milionowym kraju zmarło prawie 3 tysiące osób. Senat odrzucił projekt ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego. Za odrzuceniem ustawy było 50 senatorów, przeciw 35, jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawą zajmuje się Sejm. Aby przyjąć ustawę mimo sprzeciwu Senatu, w Sejmie potrzebna jest większość bezwzględna. Możliwe przyspieszone wybory parlamentarne. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział dziś na antenie trzeciego programu Polskiego Radia, że w przypadku odrzucenia przez Sejm ustawy o głosowaniu korespondencyjnym może nastąpić kryzys, którego skutkiem mogą być przyspieszone wybory parlamentarne. My jako Prawo i Sprawiedliwość mamy nadzieję, że znajdzie się liczba posłów nastawionych propaństwowo, którzy przyjmą ustawę z 6 kwietnia. W przeciwnym wypadku możemy mieć do czynienia z poważnym kryzysem politycznym i żadnych scenariuszy nie można wykluczać. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym mają miejsce przyspieszone wybory, powiedział Dworczyk. Szef Kancelarii Premiera odniósł się również do terminu wyborów prezydenckich. Wszystko wskazuje na to, że wybory 10 maja się nie odbędą. Pozostaje nam zrobić wszystko, by zostały one przeprowadzone w terminie przewidzianym w Konstytucji, a ostatnim takim terminem jest 23 maja. Mam nadzieję, że zwycięży w tej kwestii ta postawa propaństwowa, powiedział Dworczyk. Lekarze apelują o nieposyłanie dzieci do przedszkoli i żłobków. Od dziś samorządy mogą decydować o otwarciu żłobków i przedszkoli. Z tego powodu Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zaapelowało do samorządów, dyrektorów oraz do rodziców o nieposyłanie dzieci do tych placówek. Lekarze podkreślają, że zdecydowana większość dzieci to albo bezobjawowi nosiciele koronawirusa, albo bezobjawowi zakażeni. Wskazują również na brak badań populacyjnych, które obrazowałyby, ilu tak naprawdę mamy zakażonych wśród naszych obywateli, ilu nosicieli, jaki jest poziom wytworzonych przeciwciał u ozdrowieńców. Ciągle za mało przeprowadzanych jest testów. Koronawirus i komplikacje, jakie może powodować, to nadal wielka niewiadoma. W takiej sytuacji otwarcie żłobków i przedszkoli jest przedwczesne, ryzykowne i nieodpowiedzialne. Zaczekajmy do czasu, kiedy otworzymy szkoły, podsumujemy kolejne etapy odmrażania naszej gospodarki. Żłobki i przedszkola należy otwierać w ostatnim etapie odmrażania, co winno nastąpić nie wcześniej, jak pod koniec czerwca, apelują lekarze. Stanowisko Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zostało również przekazane przez Kancelarię Premiera do Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Rodziny oraz Ministerstwa Zdrowia. Pochodzący z Chin naukowiec został zamordowany. Prowadził badania w sprawie koronawirusa. Naukowiec z Uniwersytetu w Pittsburghu, dr Bing Liu, został zamordowany w swoim mieszkaniu. 37-letni mężczyzna pochodził z Chin. Policja podała, że mordercą jest 46-letni Hao Gu. Mężczyźni znali się. Policja nie podała motywu zbrodni. Hao Gu wszedł do mieszkania naukowca przez otwarte drzwi i zastrzelił doktora. Żony naukowca nie było wtedy w domu. Jak podaje policja, po zabójstwie Hao Gu wrócił do swojego samochodu. Znaleziono go tam z raną postrzałową w głowie. Dr Bing Liu pracował nad projektem związanym z COVID-19. Uczelnia, na której pracował, poinformowała, że był o krok od przełomowego odkrycia. Bing był o krok od dokonania bardzo znaczących odkryć na polu zrozumienia mechanizmów komórkowych leżących u podstaw infekcji SARS-CoV-2 i podstaw komórkowych następujących w wyniku zakażenia powikłań. Dołożymy wszelkich starań, aby ukończyć to, co zaczął, aby złożyć hołd jego doskonałości naukowej, przekazał uniwersytet. Kierownik Wydziału Obliczeń i Biologii Systemowej w Pitt School of Medicine, Yvette Bahar, powiedział w rozmowie z Pittsburgh Post Gazette: był to bardzo utalentowany człowiek, niezwykle inteligentny i pracowity. Brał udział w kilku projektach naukowych, publikując w znanych czasopismach. Był kimś, kogo wszyscy bardzo lubiliśmy. Był bardzo łagodną, bardzo pomocną, miłą, hojną osobą. Wszyscy jesteśmy zszokowani po tym, jak dowiedzieliśmy się, co się z nim stało. To było bardzo nieoczekiwane. Wypadek czeskiego ministra. Minister spraw zagranicznych Czech Tomasz Petriček dziś w nocy miał wypadek samochodowy. Minister był pasażerem taksówki w Pradze. Pojazd wjechał z niedużą prędkością w samochód zaparkowany w okolicy domu ministra. 62-letni kierowca taksówki był reanimowany przez ratowników bezskutecznie. Zmarł na miejscu. Nie wiadomo, czy stracił przytomność przed kolizją, czy w jej wyniku. Minister Petriček jest w dobrym stanie. Skomentował sprawę dla czeskiej telewizji. Przykro mi, że człowiek stracił życie. Chcę wyrazić szczere kondolencje wszystkim pogrążonym w żałobie. Moja żona i ja jutro weźmiemy udział w mszy żałobnej. Policja poinformowała, że minister tymczasowo zrezygnował z ochrony policyjnej. To jest jego prawo. Chroniona osoba może odmówić lub zawiesić ochronę policji w każdej chwili. W ostatnim czasie kilku czeskich polityków znalazło się na celowniku rosyjskich służb. Jak podał tygodnik Respekt, miesiąc temu do Czech przyleciał mężczyzna z rosyjskim paszportem dyplomatycznym, z teczką, w której miał mieć trującą rycynę. Czeskie służby oceniły to jako zagrożenie dla bezpieczeństwa samorządowców z Pragi, którzy przeciwstawiali się rosyjskim wpływom w Pradze. Burmistrz Pragi Zdenek Chrzip i burmistrzowie dwóch dzielnic Pragi Andrzej Kolarz i Paweł Nowotny zostali objęci szczególną ochroną. Chińczycy są zastraszani przez własny rząd. Amerykański dziennik New York Times podaje, że mieszkańcy chińskiego miasta Wuhan, w którym rozpoczęła się epidemia koronawirusa, podejmują próby pozwania rządu komunistycznego za skutki epidemii. Jak podaje dziennik, chiński aktywista Yang Zhenqing otrzymał już kilka próśb o pomoc w wytoczeniu procesu przeciw rządowi komunistycznemu. Osoby, które chcą pozwać komunistów, to najczęściej osoby, które przez koronawirusa straciły członków rodziny. Aktywista zgodził się pomóc, jednak po kilku tygodniach wszyscy, którzy o pomoc prosili, nagle wycofali się. Działacz twierdzi, że co najmniej dwie osoby otrzymały pogróżki od chińskiej policji. Władze Chin boją się, że jeśli ludzie będą bronić swoich praw, to międzynarodowa społeczność dowie się, jaka sytuacja naprawdę panuje w Wuhan i jakie naprawdę doświadczenia mają za sobą tamtejsze rodziny, powiedział Yang. Nie jest to jedyny przypadek prześladowania przez chińskich komunistów, tych, którzy chcą głośno mówić prawdę o tym, co dzieje się w ich kraju. Fang Fang, blogerka z miasta Wuhan, stała się obiektem ataków partii komunistycznej i chińskich nacjonalistów po tym, jak podczas kwarantanny w swoim dzienniku internetowym opisywała, co dzieje się w mieście. Jeden z wpisów brzmiał: śmierć jest coraz bliżej i bliżej. Zmarł kuzyn sąsiada, potem młodszy brat znajomej, przyjacielowi zmarł ojciec, potem zmarły jego matka i żona. W końcu zmarł on sam. Kiedy ludzie wokół płaczą, mnie samej trudno o łzy. Podczas gdy wiele osób w komentarzach pod pamiętnikiem chwaliło Chinkę za to, że ma odwagę głośno mówić prawdę, inni zarzucali jej zdradę ojczyzny i powielanie narracji Zachodu. Dziennik w czerwcu ma się ukazać w angielskiej wersji językowej. Amerykańskie okręty na Morzu Barentsa po raz pierwszy od zimnej wojny. W poniedziałek na położone na północ od Rosji Morze Barentsa wpłynęły 4 okręty amerykańskiej marynarki wojennej oraz 1 okręt brytyjski. Jak podano w komunikacie, celem operacji jest zapewnienie swobody nawigacji oraz pokazanie jedności wśród sojuszników. W tych wymagających czasach istotniejsze niż kiedykolwiek jest utrzymanie stałego rytmu operacji w europejskim teatrze wojny, jednocześnie podejmując rozważne działania w celu ochrony naszych sił, oświadczyła wiceadmirał amerykańskiej 6. floty Lisa Franchetti. Ostatnio amerykańskie okręty operowały na Morzu Barentsa w połowie lat 80. List gończy za rosyjskim hakerem. Niemieckie służby wydały międzynarodowy nakaz aresztowania Dmitrija Badina, hakera pracującego dla rosyjskiego głównego zarządu wywiadowczego GRU. Niemcy oskarżają Badina o włamanie się do systemu informatycznego niemieckiego parlamentu w 2015 roku. Wykradziono wtedy 16 GB danych, w tym korespondencję wielu niemieckich posłów. Śledztwo wykazało, że Badin uczestniczył w działaniach jednostki zwanej Fancy Bear, która działała na zlecenie wywiadu wojskowego Rosji. Badina poszukują też już Amerykanie. FBI uważa, że stoi on za wyciekiem maili Hillary Clinton w 2016 roku. Ambasadorzy Stanów Zjednoczonych i komunistycznych Chin znów dyskutują na Twitterze. Amerykańska ambasador w Polsce, Georgette Mosbacher, znów wypowiedziała się w sieci na temat wpisów ambasadora Chin w Polsce, Liu Guangyuana. Chiński ambasador napisał 1 maja na Twitterze, że to Stany Zjednoczone eksportują koronawirusa na świat. To smutne, że liczba przypadków infekcji COVID-19 wzrosła w Stanach Zjednoczonych o ponad 1 000 000. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że USA nadal eksportują koronawirusa i narażają świat na niebezpieczeństwo. Jego wpływ na państwa z wrażliwymi systemami służby zdrowia jest katastrofalny, napisał ambasador Chin. Wpis doczekał się odpowiedzi ambasador Mosbacher, która wczoraj napisała: Panie ambasadorze, reprezentuje pan kraj, który spowodował pandemię. Pańskie bezpodstawne, krytyczne wypowiedzi nie zamaskują tego, że brak przejrzystości Chin doprowadził do traumy dla całego świata. Ambasador Chin nie pozostał dłużny i odpowiedział: Pani ambasador, szukanie kozła ofiarnego i oszczerstwa nie zatuszują niekompetencji pani rządu i nie uratują istnień ludzkich. Proszę oszczędzać energię na opanowanie pogarszającej się sytuacji w USA i zrobić coś pozytywnego dla wszystkich na świecie. Na to ambasador Mosbacher odpisała: Panie ambasadorze, Stany Zjednoczone mają największy wkład finansowy spośród wszystkich krajów w globalną walkę z COVID-19. Chiński rząd jest odpowiedzialny za kryzys na całym świecie i żadne kłamstwa tego nie zatuszują. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam ponownie.
Witam Ciebie i Państwa ponownie i bardzo serdecznie.
Drodzy Państwo, dziękujemy za Wasze pytania i komentarze. Za chwilę do nich przejdziemy, ale tak jak głosi nasz tytuł, musimy powiedzieć o pewnym zdarzeniu, które nie jest tylko jednostkowym przykładem, ale pokazuje obraz naszej elity. Gazeta Wyborcza zaatakowała sędziego ze środowiska tak zwanej dobrej zmiany, ale dziennikarze mimochodem ujawnili orientację seksualną pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Kamila Zaratkiewicza. I to właśnie ta informacja wywołała największe emocje. Zanim przejdziemy do szczegółów,
no, może do szczegółów to nie będziemy przechodzić.
No to takich quasi szczegółów nie będziemy epatować Państwa oczywiście, ale zanim to, Twoja pierwsza reakcja na tą informację, dlaczego dzisiaj o tym w ogóle mówimy, przecież orientacja seksualna, no tu w tym przypadku homoseksualna, to sprawa prywatna.
Pierwsza moja reakcja była operacja Hyacynt.
Czyli
to było na rozkaz towarzysza Kiszczaka, przeprowadzona operacja przez służby specjalne PRL-u, przygotowując się już do oddania władzy Kościołowi katolickiemu i tak zwanej tej farbowanej opozycji, czyli tak zwanej opozycji demokratycznej. UB i prawdopodobnie też służby wojskowe pomagały. Chodziło o zebranie haków obyczajowych na duchowieństwo katolickie i tę opozycję, która miała przejąć władzę. Były to głównie haki obyczajowe, głównie haki homoseksualne. Chodziło o to, żeby udowodnić na materiałach jakichś fotograficznych, filmowych, czyli przedstawić dowody, które by później służyły do szantażowania tych polityków i biskupów katolickich. W Lublinie tajemnicą Poliszynela jest, że właśnie w wyniku operacji Hyacynt został pozyskany biskup Życiński. I dlatego tak wiernie służył komunizmowi i tak często udzielał się w Gazecie Wyborczej.
Czyli też był homoseksualistą?
To mówię, operacja Hyacynt, wizyta w Pradze, a potem biskup Życiński je już tej nowej władzy z ręki i jest... można powiedzieć, takim symbolem, twarzą, niech tak zostanie, właśnie liberalnych, czy takich socjalistycznych, lewackich
nawet
biskupów katolickich. To on, przypominam, w 2010 roku, w maju, akurat mamy bliską temu wydarzeniu datę, zorganizował takie niby oddolne obchody czczące Armię Czerwoną na cmentarzach, żeby tam wszystkie pomniki, groby czerwonoarmistów jako bohaterów
ale
przedstawiać.
To jest historia.
Także można powiedzieć, że
nie żyje.
Jadł komunistom z ręki, no ale zrobił wiele złego i o tym mówimy, przypominamy, bo to jest właśnie skutek operacji Hyacynt. Myślę, że to, co się stało z panem Zaradkiewiczem, tak jak od razu, pierwsze skojarzenie to, że PiS dokładnie używa tych samych metod, czyli na stanowiska eksponowane, gdzie można mieć pewną samodzielność, wybiera ludzi, na których ma jakieś haki, no niestety
obyczajowe.
W tym momencie haki obyczajowe.
Przypomnijmy, że właśnie po upływie 6-letniej kadencji Małgorzaty Gersdorf, to prezydent Andrzej Duda wyznaczył Zaradkiewicza na pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli to jest mianowany Andrzeja Dudy, Kamil Zaradkiewicz.
Na to bym nałożył właśnie aferę pana Banasia. Pamiętacie, że to też niezależne dosyć stanowisko i też rozpoczęła się wojna. Do tej pory Banaś był dobry, był sprawdzany przez wszystkie służby ABW i tam Kamińskiego, tego, śmego i owego. Był ciągle awansowany w pisowskiej strukturze, a w pewnym momencie jakoś się zerwał i od razu zaczęto wyciągać na niego hak. Te haki jakieś burdelowe, jakieś haki rzekomo podatkowe. No, jak widać, na razie z tego nic nie wyszło, ale widać, że PiS miało haki na Banasia, no bo cała afera przecież w zeszłym roku, no to Państwo znacie. I podejrzewam, że dokładnie taki sam system uzależnienia Jarosław Kaczyński zastosował przy tej nominacji na prezesa Sądu
pełniącego obowiązki
najwyższego.
Rzeczywiście to
i druga
trzyma się faktów, ponieważ Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości już w 2016 roku pisała o Zaradkiewiczu, że jest znany wśród prawników ze swoich sympatii dla środowisk homoseksualnych, a na jednej z konferencji naukowych na Wydziale Prawa UW dowodził, iż artykuł 18 Konstytucji nie stoi na przeszkodzie uznaniu związków jednopłciowych za małżeństwo. powtarzał znane w tym zakresie poglądy profesora Wyrzykowskiego. Lobby homoseksualistów było uradowane, mając w Trybunale Konstytucyjnego swojego człowieka, pisze profesor Pawłowicz w cudzysłowie. Czyli rzeczywiście ta informacja, że Zaratkiewicz jest homoseksualistą, ona była jawna.
No to jeszcze nie. Tu trzeba sprostować, że pani Pawłowicz pisze, że on tylko sympatyzował ze środowiskami homoseksualnymi, a dopiero Gazeta Wyborcza stawia taką...
tak zwanego outingu,
tak,
czyli
powiedziała,
taką że
tezę, że on jest czynnym, czynnym homoseksualistą. Zwróćmy uwagę na ten artykuł 18 Konstytucji, bo postawiłaś tezę, że orientacja seksualna nie wpływa na sprawowanie urzędu publicznego, a ja chciałem pokazać, że jednak trochę wpływa. No zobaczmy, jak brzmi artykuł 18 Konstytucji RP, no bardziej tego PRL bis.
Przypomnijmy, Zaratkiewicz dowodził, że ten artykuł nie stoi na przeszkodzie uznaniu związków jednopłciowych za małżeństwo. Mamy ten artykuł. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Czyli jest jasno zdefiniowane małżeństwo, zobaczcie. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i jest jasna definicja, znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, ochroną prawną i tak dalej. Nie? Czyli dla każdego normalnego takiego no, odbiorcy tego tekstu, myślę, że też dokładnie to samo mieli autorzy tej konstytucji na uwadze, no to jest zdefiniowanie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety i że to nie podlega dyskusji.
O rodzicielstwie i macierzyństwie możemy powiedzieć w przypadku dwóch panów na przykład.
No nie, no już nie róbmy se jaj, że tak powiem, z poważnych spraw. I teraz zobaczcie państwo, jeśli nie znamy orientacji seksualnej człowieka, który będzie odpowiedzialny za interpretację prawa, no to właśnie wchodzimy w taki obszar, gdzie pani Pawłowicz mówi, że ten artykuł wyklucza małżeństwa dwóch panów czy dwóch pań, a pan Zaratkiewicz twierdzi, że to nie wyklucza. Nie? Czyli zobaczcie, jednak orientacja seksualna ma znaczenie w polityce.
Ale co sugerujesz, żeby każdy urzędnik,
żebyśmy
sędzia,
wiedzieli, kogo wybieramy.
Powinien wpisywać w oświadczenie, jakiej jest orientacji?
Nie wpisywać, tylko że jeśli badamy życie rodzinne, bo życie rodzinne jest przedmiotem badania, czyli to, czy ma żonę, czy ma tylko żonę, czy ma także kochankę. No przecież poseł Pięta wyleciał z polityki właśnie za to, że no nie był wierny swojej żonie. Poseł Marcinkiewicz, premier.
Zaratkiewicz mówi, że on ma, pomimo że jest osobą publiczną, ma prawo do życia prywatnego.
Ależ my nie zabieramy osobom publicznym prawo do orientacji. My tylko żądamy jawności, żeby to, czy ten człowiek ma takie czy inne orientacje, było wiadome wyborcom. Mhm. Przypominam, że na przykład SLD zrobiło z tego, to chyba SLD jeszcze, nie? Takiego pana, tam były do końca problemy, czy to pan, czy pani, tam różne spekulacje. Oni wręcz z tego taki swój pomysł wyborczy zrobili. Także widać, że partie lewicowe no, nie kryją się z tym, czy teraz pan Biedroń, no to jest przecież otwarty. Wszyscy wiedzą, no kto,
no właśnie,
kto uważa, że to jest dobre, kto uważa, że tak jaki człowiek będzie w sposób uczciwy interpretował na przykład prawo czy konstytucję, no to po prostu jego wybór. Tylko że żeby dokonać mądrego wyboru, my musimy mieć prawdziwe informacje. Ja się tylko domagam prawdziwych informacji. Tak jak chcę informacji o życiu małżeńskim, życiu rodzinnym polityka, jeśli on jest hetero, czyli w myśl moich poglądów biblijnych jest normalny, tak samo domagam się informacji pełnej o życiu właśnie takim rodzinnym, no tam w ich rozumieniu, czyli życiu relacji intymnych i ewentualnych skutków polityków, którzy twierdzą, że normalność jest inna.
No tak, no. Wspomniałeś pana, przykład, panią, a pani Anna Grodzka, czy no,
no
powiedzmy,
nie, nie
pani
wiem, no
Anna,
tam,
Anna Grodzka, tak?
Tak,
o,
tak?
O nią ci chodziło.
No wcześniej tam w dowodzie zdaje się ktoś inny
PZPR,
był.
PZPR, SDRP, SLD, Ruch Palikota, twój ruch i Zieloni teraz.
No to, to tam w ruchu Palikota już
ale ona
była zmiana.
Kandydowała część, tak, w ruchu Palikota.
Także z tego,
Palikota
z tego
rzeczywiście
zrobiono, można powiedzieć, taką sensację i dzięki temu tylko ten, ta osoba była znana, bo z niczego, niczym więcej się tam nie słyszałem, żeby zasłużyła. Także no idźmy już za ciosem, niech to będzie jawne, niech Polacy dokonają wyboru w oparciu o prawdziwe informacje.
Nie będzie można takiej osoby
szantażować
rzeczywiście.
To właśnie o to chodzi.
Tym faktem.
W tym sensie
Gazeta Wyborcza
dokładnie tak
wytrąciła
dokładnie
szantaż
tak
z rąk PiS-owców.
W tym momencie Gazeta Wyborcza uderzyła nie w pana Zaradkiewicza, bo jemu dała pewną wolność. Moim zdaniem dała mu przysługę, że on już nie musi się chować, latać po nocach w piżamach.
No właśnie o tym
i
powiemy
i różnych
za chwilę rzeczach, o incydencie
ale
piżamowym.
Ale zabrała narzędzie Jarosławowi Kaczyńskiemu potencjalnego wpływu na tego sędziego.
I to tak przypadkiem.
I po to zrobiła to Gazeta Wyborcza, bo nie
w polityce by tego nie zrobiło, w polityce,
ani
która teraz
Gazeta tak zwana Polska.
Polska, w polityce, która teraz udostępnia swoje łamy właśnie Zaradkiewiczowi, który odpowiedział dziennikarzom Gazety Wyborczej, to za chwilę, ale powiedzmy o tym incydencie piżamowym, o którym wspomniałeś.
Piżama party to się nazywa.
Wojciech Czuchnowski i Justyna Dobrosz-Oracz z Gazety Wyborczej ujawnili ten incydent w centrum stolicy z udziałem pana Zaradkiewicza.
Niezła epopeja, bo to zdaje się z Pragi.
2013 roku, w czasach, gdy Zaradkiewicz pracował jeszcze w Trybunale Konstytucyjnym, kierował tam zespołem orzecznictwa i studiów. Zaradkiewicz miał przyjść w nocy do siedziby Trybunału w samej piżamie i pod wpływem narkotyków. Powodem załamania Kamila Zaradkiewicza miała być kłótnia z partnerem. I mamy rzeczywiście fragment tego artykułu. Źródłem tych rewelacji jest ówczesny prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Rzepliński, i on mówi takie słowa w Gazecie Wyborczej. Zaniepokoiła mnie ta sytuacja, chciałem jakoś pomóc. Poprosiłem do siebie prawnika, który przyjaźnił się z panem Zaradkiewiczem i z tego co wiem mieszkali razem. Powiedział mi, że Zaradkiewicz zatruł się grzybami halucynogennymi, o których nie wiedział, że tak zadziałają. Mm-hmm. Z domu po drugiej stronie Wisły wyszedł około 3 w nocy i pieszo doszedł do Trybunału. Pytałem, czy mam go odwiedzić w szpitalu, ale nie chciał. Powiedział, że ma opiekę matki. I po tej historii Zaradkiewicz się zmienił, mówi była urzędniczka Trybunału. W relacjach wewnątrz Trybunału stał się skryty i zamknięty. Wiedział, że my wiemy, a to nie tworzyło dobrej atmosfery. I ten incydent był znany w środowisku stołecznych prawników, rzeczywiście, jak czytamy w Gazecie Wyborczej.
No i to oczywiście bardzo smutna historia tego pana. Coś tam przeżywał, jakieś załamania nerwowe, czy te rozterki w tych swoich poszukiwaniach.
Dziwne zachowanie Zaradkiewicza wynikało z załamania po kłótni z partnerem.
Oczywiście jakieś kłamstwo o grzybkach, no bo co on, gdzie on te grzybki znalazł? Co mu w lodówce urosły?
Co
jakieś
to za historia, jakieś halucynogenne?
No naćpał się wyraźnie, no i tyle. Tak. Po co tak kłamać?
Sędzia
no
Trybunału Konstytucyjnego, elita. Tu grzybki halucynogenne.
Z lasu, bo to w lesie
tu
chyba jakieś rosną.
Kłótnia z partnerem, piżama w stolicy Warszawy.
Leci przez
co
kilka kilometrów, bo to, no to jest właśnie
co
pisowska
to jest,
elita.
To jest poziom. I po tym wszystkim, 2013 rok, drodzy państwo, który mamy rok 2020, po tym wszystkim prezydent Andrzej Duda no wyznacza takiego człowieka na pełniącego obowiązki pierwszego sędziego Trybunału
Zobaczcie,
Sądu Najwyższego.
W tej obsadzie pana Rzeplińskiego, no to też nie jest przecież jakaś postać znikąd. To jest jeden z takich luminarzy tej, powiedzmy, platformersko-lewicowej sceny politycznej. Tam się wychowywał, można powiedzieć, nasz sędzia Zaradkiewicz, a później przejął go PiS. Nie? Czyli zobaczcie, to jest dokładnie tak jak z towarzyszem Gowinem. Najpierw był ministrem w czasie zamachu smoleńskiego, potem był już wicepremierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Także widać, że tutaj ręka rękę myje, że to jest ten układ komunistyczny, po katolicko-komunistyczny okrągłostołowy i on sobie tak pływa. Ci ludzie pływają. Raz są w Platformie, raz w PiSie, teraz Gowin płynie z powrotem już do Platformy i tak dalej.
W momencie rzeczywiście Zaretkiewicz zaczął krytykować Rzeplińskiego i to już dało możliwości wszystkim prawicowcom
wejścia
tak
do
zwanym,
dobrej zmiany, znaczy podłej zmiany.
Go sobie po prostu przekabacili, czy wzięli teraz najwyższe stanowiska.
Pamiętacie, rok temu chyba mówiliśmy o tak zwanym lobby fioletowym w Prawie i Sprawiedliwości, że wśród tego niby takiego katolicko-prawicowego czy patriotycznego środowiska, tam jest bardzo silne lobby homoseksualne. Ono obstawia też niektóre spółki Skarbu Państwa, także jest też umocowane finansowo. To zaczęli też nieśmiało mówić politycy z przeciwnej strony chlewu na Wiejskiej, czyli z Platformy Obywatelskiej, zaczęli wprost na Twitterze pisać o lobby homoseksualnym w partii Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą jak był ten film Polityka, czy jak się tam nazywa?
Polityka.
No wszyscy się spodziewali, że Wega wyciągnie te sprawy homoseksualne.
I tam rzeczywiście jest taki
okazało
wątek.
Się, że są tylko sugestie, także albo został zaszantażowany, czy przekupiony, tego nie wiem, albo oszukiwał.
Jarosław Kaczyński w tym filmie został przedstawiony
jako dobry dziadek.
Praktycznie pozytywnie.
Jako
no,
dobry dziadziuś.
Szarości, taki, ale
nie, dobry dziadziuś jest tam przedstawiony.
Finalnie mamy dużą sympatię do Jarosława Kaczyńskiego.
Po tym filmie.
A bardzo negatywnie został przedstawiony Antoni Macierewicz.
No, tam też ostatecznie okazało się, że to tylko tańce, dance, break dance i te sprawy, ale myślę, że albo reżyser tego filmu w tych zapowiedziach, bo on tu podbijał atmosferę, po prostu oszukiwał Polaków, oszukiwał swoich widzów, albo rzeczywiście miał taki plan, żeby to pokazać, ale później został przestraszony lub przekupiony. Zresztą on mówił o tych próbach przekupstwa i szantażu. No, widać, że ten film później był ogólnie rzecz biorąc takim gniotem troszeczkę i tam żadnych rewelacji nie było, a zapowiedzi były
procesów też zdaje się
ogromne. Także widać, że coś jest na rzeczy, ale nikt nie bardzo chce o tym mówić. Tu jest ciekawa też ten układ władzy, że rzekomo patriotyczny PiS z ogromnym lobby gejowskim, zobaczcie, jak blisko się skumał z biskupami katolickimi, gdzie też lobby gejowskie, czyli tak zwana ta lobby lawendowe tam się to nazywa, jest bardzo, bardzo silne. O tym pan Terlikowski, pan ksiądz Isakowicz-Zaleski piszą otwarcie o tym, o bardzo dużym wpływie tak lobby homoseksualnego wśród biskupów katolickich. I widzimy, że zobaczcie, afera pedofilska w kościele katolickim wybuchła po filmie Sekielskiego, ale wszystko się rozeszło po
tylko
kościach.
Tylko nie mów nikomu, rzeczywiście następne części
ale
zostały...
Ale najciekawsze, że i Sekielski już dzisiaj nie mówi nic nikomu.
No właśnie, Sekielski tak. Przekłada już któryś raz premierę
tak,
swojego
tak,
najnowszego
nic
filmu.
Nic nie dziwi.
Czyli kolejnych części odnośnie seks-afer w kościele katolickim. Zaretkiewicz odpowiedział na ten artykuł Gazety Wyborczej w rozmowie z portalem w polityce.pl oczywiście. Powiedział, że ta publikacja miała na celu odwrócenie uwagi od spraw związanych z Sądem Najwyższym. Zapewniam, że każda taka próba nie powiedzie się, ponieważ zadania te, tak jak już zapewniłem, będę wykonywać z najwyższą starannością i niezależnością. To jest klasyczna publikacja, na którą każda reakcja z mojej strony byłaby tłumaczeniem w stylu dlaczego przestałem już bić żonę. W jakikolwiek sposób nie odniósłbym się do tego materiału, to musiałbym tłumaczyć się ze swojego życia prywatnego, a nawet intymnego.
No to trzeba się tłumaczyć,
także
co w tym złego?
Zażenowanie i smutek z tego powodu, że są dziennikarze, którzy posługują się tego typu metodami.
Czyli praktycznie nie podważył w żadnym calu tych informacji wyborczych.
Podważył tylko te informacje, czy posądzenie według niego o mobbing i
ale
powiedział, że rzeczywiście...
Boczny temat tego artykułu.
Że rzeczywiście co znamienne, ówczesny prezes Trybunału Konstytucyjnego Konstytucyjnego nie podjął żadnego postępowania wobec mnie, co świadczy o tym, iż po złożeniu przeze mnie wyjaśnień w sprawie rzekomego mobbingu nie dostrzegł on podstaw do wszczęcia takiej procedury.
No tu nie mobbing jest istotą problemu, tylko haki podobne jak w operacji Hiacynt. I to tylko pokazuje, że partia Prawo i Sprawiedliwość wyrosła ze środowiska komunistycznego, stosuje te same metody i nie cofnie się przed żadną podłością, żeby realizować swój styl rządzenia. No to widzimy, można powiedzieć, na tacy.
I kończymy, jeśli pozwolisz, ten temat sędziego Zaratkiewicza. Nie oceniamy jego orientacji seksualnej, przynajmniej w tym programie, ale mówimy, że powinien o tym powiedzieć. Opinia publiczna powinna o tym wiedzieć.
Szczególnie właśnie w tym, dlaczego tak interpretuje jasne stwierdzenie Konstytucji. Teraz już wiemy. Mówię, jeśli wtedy w 16 roku nie wiedzieliśmy, dlaczego on jasnego zdania, że małżeństwo, czyli związek mężczyzny i kobiety, mówi, że to jest co innego. Teraz już wiem. No zobaczcie, jak wiedza o orientacji seksualnej wpływa na rozumienie działań politycznych.
I przechodzimy do waszych pytań i komentarzy. Kamiasterski. Z państwa przekazu wynika, że rosyjska agentura ma się świetnie w Polsce i w innych krajach, a amerykańska jest całkowicie bezradna. Kraje, których flagi macie za sobą, są słabsze od Rosji? Pytanie od naszego widza.
No nie są słabsze, bo akurat amerykańskie, a nie rosyjskie wojska, przypominam, stacjonują w Polsce.
Dzięki Bogu.
Dzięki Bogu, ale walka trwa. Walka nie została wygrana. Walka z komuną przeniosła się może z tego obszaru Europy Środkowej na Daleki Wschód, ale ciągle trwa, a tu mamy odpryski tej wojny z komunizmem, która teraz dzieje się, powiedzmy, na Pacyfiku, tak jak w czasie II wojny światowej.
Marek Wawrzyszko. Dlaczego zdaniem państwa Federacja Rosyjska dokonywałaby ataków na czeskich polityków, podczas gdy Czechy są jednym z najbardziej prorosyjskich państw w Europie? Na Kremlu tracą głowę?
No to jest pewien mit na temat Czech.
To jest mit. Pan nie oglądał chyba naszych ostatnich programów.
Okazuje się, że Czesi się budzą i to już nie chodzi tylko o społeczeństwo, ale to społeczeństwo wygenerowało z siebie dziennikarzy. Pokazaliśmy.
Ondrasz Kundra, z nim wywiad chyba jedyni w Polsce.
To jest wiceszef portalu i gazety Respekt. Proszę bardzo, pozobaczcie, w jaki sposób on się wypowiada, jak jasno mówi o wpływach Moskwy, jak jasno demaskuje komunizm, także chiński.
Idź pod prąd.pl, tam więcej macie.
Czyli dorobili się już dziennikarzy, już mają niezależne media, dorobili się odważnych polityków, którzy życiem ryzykują, żeby przeciwstawić się komunizmowi. Coraz większe są plany, żeby rozwijać kontakty gospodarcze i polityczne z niepodległym Tajwanem, co no, dla Chin to jest jak płachta na byka, dlatego właśnie badamy śmierć marszałka Senatu, który
Jarosława Kubery, proszę państwa, nagraliśmy program o nim.
Zmarł 3 dni po wizycie w ambasadzie chińskiej na zawał serca. A takie mogą być objawy jednego z tych sposobów zabijania wrogów politycznych robionych przez Chiny i Rosję. Także powiedzenie, że Czechy wiernie stoją, jest po prostu nieprawdą. Przypominam niedawną wizytę premiera Babisza w Stanach Zjednoczonych, gdzie on przez prezydenta Trumpa został uhonorowany zaproszeniem do centrali wywiadowczej CIA w Langley właśnie w nagrodę za działania czeskich kryptologów i wywiadu czeskiego przeciwko demaskowaniu wpływów chińskich. Także proszę się doinformować i nie popierać takich, myślę, bardzo niekorzystnych na temat naszych czeskich sąsiadów stereotypów.
Rzeczywiście Andrzej Kundra, dziennikarz śledczy, mówi między innymi o tym, że rząd Andrzeja Babisza, który wciąż jest w Pradze, wydalił chińskich, rosyjskich szpiegów z ambasady Rosji do Moskwy po tym, jak Rosjanie próbowali zamordować Skripala w Wielkiej Brytanii. Także na portalu idźpodprąd.pl piszemy o tym, co robi Andrzej Kolarz, o tym, co robi Zenek Chrzip, burmistrz Pragi, i Paweł Nowotny, czyli burmistrz jeszcze jednej dzielnicy Pragi. Oni rzeczywiście już od 2019 roku dostają pogróżki ze strony Rosjan. Oficjalnie Rosjanie wzywają do zabicia Andrzeja Kolarza, burmistrza największej dzielnicy Pragi.
I wyzywają konsekwentnie od faszystów. No to, to jest stary, stary stalinowski sposób.
A dzisiaj wypadek, nie wiadomo, czy był to wypadek, rzeczywiście wojna hybrydowa Rosji na terenie Czech. Minister spraw zagranicznych Czech uległ wypadkowi. Na szczęście nic mu się nie stało, ale zmarł kierowca
drugiego samochodu.
Jedziemy dalej.
Jeszcze tylko słowo, że zobaczcie, że choć tak dramatyczne i medialne, nie? Medialnie nośne rzeczy rozgrywają się u naszych południowych sąsiadów, to warszawka polskojęzyczna, czyli komuniści warszawscy, którzy kontrolują media, widzicie, całkiem szczelny parasol informacyjny. Jeśli chodzi o tę sprawę, tu rękę na pulsie ma tylko telewizja Idź Pod Prąd.
Polecamy wywiad z Andrzejem Kolarzem już w wersji polskiej i angielskiej z napisami na naszym kanale Idź Pod Prąd na YouTubie. Jesteśmy jedyni po BBC chyba, Financial Times.
Po, przed.
Byli po nas, drodzy Państwo.
Czyli my przed BBC ten wywiad przeprowadziliśmy.
Biznes Pietrasz. Bez rewolucji nie wierzę w jakąkolwiek zmianę w narodzie polskim. Nawet Jezus, tworząc nowe, musiał przelać swoją krew.
Oj. Bardzo bym prosił, żeby nigdy więcej nie mieszać Jezusa do jakichś rewolucjonistów i rewolucji. Jezus przelał, tak jak Pan słusznie zauważył, swoją krew, a rewolucjoniści zwykle przelewają cudzą krew. Także proszę nie powielać takiego komunistycznego, stalinowskiego mitu, tylko w innej wersji, że Jezus był pierwszym tam marksistą czy komunistą. Tak. To jest obraza Jezusa.
To mówił papież Franciszek.
Papież Franciszek jest komunistą, a nie chrześcijaninem. On obraża Chrystusa wielokrotnie, mówiąc na przykład, że chrześcijanie czy katolicy wierzą w tego samego Boga, co wyznawcy islamu. Też napluł na Jezusa Chrystusa, także to nas nie dziwi, ale bardzo proszę, żeby takich rzeczy nie robić w pytaniach. Druga rzecz, tu rzeczywiście istnieje taki pogląd w historii, że nie da się jakiejś hunty czy takiej władzy opresyjnej, niszczącej naród w jakikolwiek inny sposób pokonać niż drogą jakiegoś przewrotu krwi. Rzeczywiście w historii większość takich wydarzeń w ten sposób się rozegrała, ale tu piosenka Mury przecież, która często tam te mordy pisowskie sobie nią Kaczmarskim wycierają swoje ryje, ona się kończy właśnie pokazaniem bezsensu tej drogi, że przychodzą nowi w miejsce starych i często są gorsi ci nowi rewolucjoniści, którzy ten stary porządek obalają, wprowadzają jeszcze większe mury, wprowadzają jeszcze większe łańcuchy u stóp i tak dalej, u nóg i tak dalej, i tak dalej. Tak właśnie kończy się piosenka Kaczmarskiego. U nas jest w optymistycznej wersji i chciałem wskazać na Brazylię. Kiedy szukałem przykładu z historii, gdzie bezkrwawo udało się przejść z jakiejś komunizującej, marksistowskiej, katolickiej, nie przez księży, rabinów czy pastorów, tylko przez osobiste zawołanie każdego indywidualnie do Jezusa Chrystusa, który stoi u drzwi każdego człowieka i chce go zbawić, chce go uratować zarówno od śmierci wiecznej, jak i od zwycięstwa grzechu w naszym codziennym życiu. To się kilkadziesiąt lat działo w Brazylii, także przy współudziale znacznym misjonarzy amerykańskich. Dzięki temu Brazylia stała się krajem chrześcijańskim w ciągu jednego, dwóch pokoleń. I dzisiaj, można powiedzieć, bezkrwawo zmieniła władzę z katolicko-komunistycznej na władzę wolnościową. Prezydent Bolsonaro jest biblijnym chrześcijaninem. Także jest możliwe zrobienie tego bez krwawej rewolucji i co do tego właśnie, na taki scenariusz mam nadzieję w Polsce, że uda nam się przekonać po pewnym czasie odpowiednią ilość Polaków do tego, że warto oprzeć przyszłą Polskę na fundamencie prawdy, a nie na kucypałach polityczno-kościelnych.
Na zachętę mamy informację od Korneli po wczorajszej dogrywce. Kto zamyka usta Benedyktowi XVI, napisała nasza słuchaczka Barbara Gwiazda. Dojrzewa ta myśl we mnie od kilku miesięcy. Wygląda na to, że właśnie dostałam odpowiedź na pytanie, jakie zadałam Bogu pół godziny temu. Zaraz obejrzę program.
Tak, właśnie każdego dnia ktoś nowy przechodzi ze świata ciemności do świata, gdzie rządzi prawda Jezusa Chrystusa. To jest nasz plan na zmianę Polski.
Za chwilę porozmawiamy o wyborach, bo wasze pytania jeszcze tego dotyczą, ale chciałam zaprezentować infografikę. Grypa kontra koronawirus. Dzisiaj troszeczkę mniej na temat koronawirusa w naszym programie, ale mówimy o tym oczywiście w serwisach informacyjnych i walczymy z propagandą rosyjską, a także chińską, że to grypa jest groźniejsza od koronawirusa. Proszę Państwa, przygotowali dla nas te informacje researcherzy. 2009-2019 rok to jest średnio 67 zgonów rocznie na grypę. A tylko do 6 maja 2020 roku mamy już 716 zgonów na COVID-19. Źródła to Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, a także Ministerstwo Zdrowia. Widzicie Państwo różnicę? Widzicie Państwo dysproporcje? 67 zgonów na rok? A już dzisiaj, do 6 maja, 716 zgonów na koronawirus.
I to na pewno jest niedoszacowana
liczba. Rok się jeszcze nie skończył, no mamy dopiero
maj. Ale chodzi mi o to, że wiele tu mamy sygnały, także od naszych widzów, że ktoś na przykład umiera na niewydolność płuc i w ogóle nie jest badany na koronawirusa, tylko się kwalifikuje tam zapalenie płuc i tak dalej. Także ta liczba na pewno jest niedoszacowana.
Już jeszcze dzisiaj mamy informację, że jest 723 zgony, ponieważ ta liczba wzrasta nawet właśnie w ciągu kilku godzin. Także te 716 zgonów to była informacja na godziny poranne. Teraz już jest to 723 pewnie i tak ta liczba wciąż wzrasta. Niebawem na naszych Facebookach i Twitterach będzie można podać dalej tę grafikę i walczmy z tą propagandą, że grypa jest groźniejsza od koronawirusa, nie ma pandemii i tak dalej, wychodźmy z domów i zarażajmy się.
To nasza słuchaczka z Wielkiej Brytanii pokazała, dlaczego między innymi, to jest jeden z powodów, dlaczego tak duża skala zachorowań jest ciągle w Wielkiej Brytanii. Otóż tam przodują Polacy. Polacy w Wielkiej Brytanii głównie czerpią swoją wiedzę z internetu o Polsce i tak dalej. I tam rzeczywiście rozpanoszyła się ta wersja komunistyczna, że to jest tylko niegroźna grypka i nie ma się co nią przejmować. I Polacy w Wielkiej Brytanii nagminnie łamią te wszystkie ograniczenia, odwiedzają się i tak dalej, i tak dalej. Dlatego koronawirus w Wielkiej Brytanii szaleje.
I dlatego gospodarka będzie upadać. Nie dlatego, że siedzimy w domach, proszę Państwa, ale dlatego, że coraz więcej ludzi będzie umierać, coraz więcej ludzi będzie
w szpitalach, albo na kwarantannach.
Służba zdrowia już nie będzie w stanie tego ogarnąć i rzeczywiście wtedy będzie problem rzeczywisty.
To można zobaczyć na Śląsku. Tam chyba Śląsk już się wybije jako takie kluczowe miejsce zachorowań, ponieważ koronawirus sforsował bramy kopalń i praktycznie już setki górników choruje. Już tam będą blisko 1000 czy jakieś takie liczby są w kwarantannie. Także staną kopalnie przez
grypa,
to.
Grypa 67 zgonów rocznie. Już mamy 723 zgony. do 6 maja, proszę Państwa.
To jest skala kłamstwa, no, graficznie przedstawiona ruskiej propagandy.
Strugi 1991, ale czy to źle, że Gowin przeciwstawił się? Myślę, że nie. Chodzi o to, że Jarosław Gowin stwierdził, że nie będzie popierać wyborów korespondencyjnych, wyborów prezydenckich.
No to tak jakby zapytać, czy to dobrze, że Jaruzelski przeciwstawił się Gierkowi, nie? Że nastąpi zmiana pierwszych sekretarzy. Nie? Tu my potrzebujemy autentycznych elit, autentycznego przywódcy, a nie farbowanego lisa kolejnego.
Beata Skubiszewska, kolejny rozbiór Polski. To też komentarz do programu o 13.
No cóż powiedzieć, no, to my mówimy o niebezpieczeństwie tego, że PiS doprowadzi Polskę do upadku od 2017 roku, kiedy już byliśmy przekonani o zdradzie prezydenta Dudy, jeśli chodzi o swoje te obietnice wyborcze i ten kierunek patriotyczny. No i dzisiaj tylko potwierdza się to, co mówimy już trzeci rok.
I ostatnie pytanie, Paweł Zawadzki. Dlaczego nie ma muzy po dogrywce?
No to zaraz poprawimy.
Zaraz poprawimy. Ja mam pytanie do reżyserki. Czy mamy wycinek, kiedy Marek Chładko, Mara, raper na żwicy, mówi, co najbardziej lubi w Idź pod prąd? Czy musimy chwilkę poczekać? Bo jeżeli nie, to możemy puścić właśnie kawałek zespołu Klasyk, czyli to jest Mara i Lopez, a tym razem również Spajczym wykonują kawałek Nietykalni. Jest to, proszę Państwa, język ulicy, także ostry język, ale bardzo a propos tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, o tych nietykalnych w piżamach z grzybkami halucynogennymi.
Niezła jazda.
Dokładnie.
To nawet raperzy chyba by takiego scenariusza i takiej nawilki nie wymyślili, jaka dzieje się w Warszawie w środku nocy. Prezes późniejszy sądu, czyli no najbardziej kryształowy sędzia RP w piżamie. Prosto, przez Wisłę, na sąd, czy nie, na trybunał.
Na trybunał.
Idzie. Nic go nie powstrzyma.
Kogo rzucił jego partner? No tak.
Napędza go siła grzybka. No to
grzybki,
mamy elity.
Narkotyki, inne, nie wiadomo. Dziękuję Ci serdecznie za program, komentarz. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy, a przed Państwem Mara ze składu Klasyk i wycinek z niedawnego programu Co najbardziej lubi w Idź Pod Prąd. Ja przypomnę, że wywiad z Marą jest na naszym kanale YouTube Idź Pod Prąd. Bardzo polecamy, a teraz Klasyk, Mara Lopez Pajczy, Nietykalni. Do zobaczenia. Przeszkadzają Ci ostre słowa, które często padają na antenie telewizji Idź Pod Prąd?
W żadnym wypadku. Dosadne, świetne riposty pastora Chojeckiego zawsze dla mnie są po prostu uwag do łez. Ja zresztą w aucie często Was słucham, przełączam sobie na Bluetooth, jeżdżąc w aucie, bo po prostu nie słucham jakichś tam dziady z wiadomości, z radia, tylko tutaj mam rzetelne informacje, rzetelną wiedzę. I rzetelny komentarz przede wszystkim. Dlatego tak mówię, odkryłem Was, nie wiem, który to był rok, 2016-17 może. No teraz nie pamiętam, ale już jestem z Wami naprawdę dobre 2 albo 3 lata na pewno. Jak do tej pory się nigdy nie zawiodłem, naprawdę jestem stałym fanem, widzem i oby tak dalej.
Bardzo, bardzo nas to cieszy. Również masz pozdrowienia od pastora Pawła Chojeckiego i całej redakcji.
Dziękuję, także pozdrawiam całą redakcję.
Nietykalni, ludzie opętani chorej manii, myślą, że są tu sami, spojrzenie mogą zabić. Nie mogę strawić, że ktoś się bawi życiem innych, często bezsilnych, kto dał im prawo wskazać winnych. Kusi ich siano, cechuje amor, każdy ponad każdym, rozejrzyj się, widzisz to samo?
że niby patrzysz, a podążasz za kureską, że niby walczysz, a znów przypierdalasz kreskę. Pokryci celebryci, wielcy znawcy życia, skamieniałe zło, co ma coś wiecznie do ukrycia. Narzucają swój styl bycia, dzieciach chłonie to jak gąbka, by za parę lat ociąć sznur i strych po nim sprzątać. Tak to wygląda, taka perspektywa nasza. Nie licz na żaden cud, oni nie muszą przepraszać. Każdy ich ruch to kolejna pusta plansza. Myślą, że nawet Bóg będzie się przed nimi kłaniał. Dla nich to banał, już czują smak zwycięstwa. Skąd tyle wiary, że są wszystko w stanie przetrwać? Nie do ruszenia, chłop pozazdrościć męstwa. W domu co noc częstuje żonę ciosem pod żebra. Poszukują czas, choć wysoko blisko dna. Niby tacy nietykani, a ilu z nich gryzie piach. By ich zabawa bawi, wciąż udają, że są święci. Małe głowy w jakich państwach, a martwi prezydenci.
Nietykalni cały czas są wśród nas, grają spektakl. Choć nie mają szans, czyjeś życie muszą deptać. Nauczeni brać, pozbawieni serca. Za ścianą pozorów kryją się, byle nie przegrać. Nietykalni cały czas są wśród nas, grają spektakl. Choć nie mają szans, czyjeś życie muszą deptać. Nauczeni brać, pozbawieni serca. Za ścianą pozorów kryją się, byle nie przegrać.
Nie wszystko, co możesz dotknąć, bywa niebezpieczne. Do głosu dochodzą często demony odwieczne. Zachowania sprzeczne z sercową logiką. Samo unicestwienie wciąż zbiera swoje żniwo. Nie musisz żałować, jak cię to pominie. Delira, odstawienie, deszcze po amfetaminie. Logika ginie, to nie w tanim winie. Jeden weźmie do serca, po drugim to spłynie. Pamiętam jednego, zgrywał mega kozaka. Szczególnie gdy stał za nim taki osiedlowy kafar. Gdybyś gnoja jedną, zaraz zjawiał się ten większy. Chłop co na śniadanie pierdalał cały mięsny. W końcu nadszedł czas, duży dużo powywijał. Zaliczył przypał, akcja zagranica. Zemsta bywa słodka, kozakowi pokazali, że jego nietykalność była tylko w jego bani. Został sam jak palec, bez swojego obrońcy. Do dziś za nim śmiga, osiedlowy list kończy. Pamiętam drugiego, niby nietykalnego. Wielu chciało zostać jego dobrym kolegą. Leciała łatwa kasa, na lewo i prawo. Szybko wpadł w oko, ścigania organom. Czuł się nietykalny, kilka razy poszło palter. Dziś ogląda świat, niestety przez kratę. Przeci leciał z tematem, nie pomogły mu łzy bliskich. Czuł się nieśmiertelny, niezależny od wszystkich. Jednego nie zgumał, zdrowie nie jest nietykalne. Serce narażone, naciśnienia skrajne. Nawet nie zauważył, w jak wielkim bym błędzie. Dziś o nim powiem krótko, niech mu ziemia lekką będzie. Niech mu ziemia lekką będzie.
Nietykalni cały czas są wśród nas, grają spektakl. Choć nie mają szans, czyjeś życie muszą deptać. Nauczeni brać, pozbawieni serca. Za ścianą pozorów kryją się, byle nie przegrać. Nietykalni cały czas są wśród nas, grają spektakl. Choć nie mają szans, czyjeś życie muszą deptać. Nauczeni brać, pozbawieni serca. Za ścianą pozorów kryją się, byle nie przegrać.
Widziałem swoje oczy, jak to łatwo przeklać. Raczej już nie tyka bida, tylko praca ciężka. Budzą dzwony na kościele, słabo z łóżka zerwać. Wczoraj każdy baza, weź nie tykaj ścierwa. Chodzi głodny i się prosi, co dzień widzę zero. Jak dorzucę, to przepadnie już dwie dychy w melo. Może rozum coś tam mówi, ale zgony leżą. Tanie budy coś tam karmią, nadal sosu zero. Się chodzi, opowiada, jak to przepad jeden z drugim. Nie lubię zarobać, jak nie patrzysz na to z góry. Depczę koronę, pocierni na przystanek, bo jestem nietykalny, tak to jest skonstruowane. Jak moi bracia, to lata w całym mieście. Jak ciebie nie dotykam, to chyba coś niestety. Na portrecie rodzina, ludzie bliscy. Nietykalni, to my wszyscy.
Nietykalni cały czas są wśród nas, grają spektakl. Choć nie mają szans, czyjeś życie muszą deptać. Nauczeni brać, pozbawieni serca. Za ścianą pozorów kryją się, byle nie przegrać. Nietykalni cały czas są wśród nas, grają spektakl. Choć nie mają szans, czyjeś życie muszą deptać. Nauczeni brać, pozbawieni serca. Za ścianą pozorów kryją się, byle nie przegrać.